Jerzy Tuszyński, proszę Państwa, autor dwóch książek, Wspomnienia z PRL-u i Droga do Pétionville. Ta ostatnia pozycja ukazała się niedawno, właśnie trafiła na półki księgarni. Za chwilę gościć będę autora, ale przedtem pozwolę sobie przeczytać krótki fragment. Lata 80. Berlin Zachodni, obóz pytania. Czy ty jesteś dobrym człowiekiem, Konrad? Zapytał. To było najdziwniejsze pytanie, jakie kiedykolwiek usłyszał. To może ty mi powiedz, zaproponował. Nie, ja pytam ciebie. No wiesz, myślę, że ważne jest to, jak inni ludzie oceniają człowieka. Którzy ci inni, na przykład? No na przykład ludzie, którzy mnie znają, którzy ze mną pracują, znajomi, przyjaciele, rodzina. A komuniści? Myślisz, że wystawiliby ci dobrą opinię? No? Nie, oni na pewno nie. A już szczególnie po tym, jak uciekłem na zachód. Czyli nie lubisz komunistów? Nie znoszę ich. To jedno wielkie upokorzenie, brak wszystkiego, o czymkolwiek byś pomyślał. No i wszędzie jesteś traktowany, jakbyś był nikim, zero, chyba że masz jakieś mocne koneksje. Albo jeśli jesteś w partii, a najlepiej jedno i drugie oczywiście. Teraz masz możliwość bycia po dobrej stronie, tak? No tak, teraz jestem po dobrej stronie, ale bardziej aktywnie. To znaczy, a chciałbyś, co miałbym robić? Być aktywniejszym po naszej słusznej stronie. Ale co miałbym robić? Przemyśl najpierw to, czy chcesz. Zaproszę cię tutaj jeszcze raz. Trudno będzie mi się zastanawiać nad tym, kiedy nie wiem, co miałbym robić. Słuchaj, wiem jedno, że na pewno nie chciałbym na nikogo donosić. Okej, porozmawiajmy o tym. Chyba znasz różnicę między donosicielstwem a pozyskiwaniem informacji. Proszę Państwa, to był fragment książki Jerzego Tuszyńskiego, Droga do Pétionville. Za chwilę rozmowa z autorem. Panie Jerzy, droga do Pétionville, czyli w ostatnim krótkim czasie druga Pana książka. Wspomnienia z PRL-u, książka, która, jak sam tytuł wskazuje, była zanurzeniem się w tę przeszłość, która miała różne, że tak powiem, wymiary, różnie była zapamiętana i różnie może znaczyć. Pan bezbłędnie tam pokazał to, co było jak gdyby genetyczną chorobą tego systemu, jeśli chodzi o ład pewien gospodarczy, ale także mentalny. Bardzo ciekawe są reakcje czytelników, którzy czytając wspomnienia z PRL-u mieli własne wspomnienia i nakładali na to, co pan pisze. No ale tak to jest. Ten czas jest stosunkowo nieodległy. A teraz najnowsza pana pozycja i o tej książce chciałbym z panem porozmawiać. Droga do Pétionville. Także historia, także splot polskich i nie tylko polskich okoliczności historycznych. Może najpierw parę słów na temat tej metafory, bo Pétionville to...
Pétionville jest bazą amerykańską, która była przed żelazną kurtyną z tamtej strony, no i dawała jak gdyby bezpieczeństwo Europie Zachodniej. Myśmy do tego bezpieczeństwa przykładali zupełnie inną wagę. My widzieliśmy to jako raj, jako ostoję dobrobytu. Tęskniliśmy, przynajmniej większa, ogromna część Polaków. Natomiast w okresie transformacji już nam się wydawało, że ten stan osiągnęliśmy. I tutaj odezwały się pewne zaszłości, które zostały jak gdyby automatycznie zaczerpnięte z okresu komunistycznego. Książka właśnie na ten temat mówi. Przesłanie książki to jest, czy naprawdę ta droga do Pétionville będzie taka prosta i łatwa. Mamy pewne obciążenia, mamy pewne balasty. O nich właśnie piszę. One się przejawiają w losach bohaterów już od samego 1943 roku.
Bo tak głęboko to jest zanurzone, prawda? Jeżeli chodzi o przeszłość. 1943 rok, czyli właściwie czasy wojny.
Czasy wojny, tak. Czasy wojny. I główny bohater popełnia pewien błąd, który może w owym czasie wydawał się koniecznością życiową albo jakąś błahostką.
Powiedzmy, jaki to błąd.
Zdradzać tyle czytelnikowi.
Odrobinę.
Zaczyna schodzić na złą drogę i wyłudzać pieniądze, kosztowności, złoto od ludzi, którzy są prześladowani. Z pozoru wydaje się to, jak gdyby, albo przynajmniej tak oceniają główny bohater, jako działalność dobroczynna nawet, jako taka
garderoba przysługa. Duszy. Chce, tak? Żeby tak to wyglądało i także w jego mniemaniu, prawda?
To jest jego racjonalizacja. Mhm, to jest taka racjonalizacja, która przykrywa de facto zbrodnie po to, żeby bohater w jakiś sposób sobie z tamtymi warunkami poradził, a jednocześnie miał większe szanse przeżycia, no i jednocześnie troszeczkę się, że tak powiem, materialnie podreperował, tak? To są te trzy takie motywacje, które mają bardzo brzemienne skutki. Dzieje się coś, co nam wychowanych w czasach PRL-u nie było, czego nie było dane nam poznać. Mianowicie okazuje się, że państwo podziemne mimo tak trudnej sytuacji prowadziło bardzo zorganizowaną działalność w wychwytywaniu tego typu zbrodni, tego typu działań.
Wychwytywania?
I karania.
I karania.
I karania, tak. O tym się nie mówiło w czasach PRL-u, ale ta działalność była mocno potępiana i karana. Ona potem rzutuje w losach tego bohatera, potem jego rodziny i ta działalność jak gdyby ma swoje skutki aż w dzisiejszych czasach. Ja to pokazuję na losach, na przykładzie losów bohaterów tej powieści, jak bardzo brzemienne w skutkach jest kłamstwo, tak? Kłamstwo jest takim, powiedziałbym, grzechem, który jest w tej chwili w Polsce bardzo rozpowszechniony, od jakichś tam niewinnych kłamstewek, aż do ordynarnego kłamstwa, wręcz oszustwa. No i do czego to tak naprawdę prowadzi, też jest pokazane w tej książce. Z tym chciałbym czytelnika zapoznać na bazie losów zwykłych ludzi, którzy się uwikłali, którzy zostali uwikłani i czy mogą się tak naprawdę tego uwolnić.
Ale ta książka jednocześnie operuje szeregiem różnych konkretnych scen, powiedziałbym, historycznych. Jeżeli mówimy o 1943 roku, to jest okres wojny, ale mamy także okres tuż powojenny. To wszystko oczywiście się zazębia, te ogniwa się łączą, ale w okresie powojennym mamy konkretne, dramatyczne, drastyczne przeżycia bohaterów. Wydarzenia, które ciągle do dziś nie doczekały się ostatecznego naświetlenia i osądzenia. Pan pisze między innymi o pogromie kieleckim.
Tak, to jest jedna z takich rzeczy, które do dzisiejszego dnia, mimo wielu głosów wyjaśniających tę sprawę, nie zostały jak gdyby w sposób wystarczający, oficjalnie, w sposób oddający pewne zadośćuczynienie i ofiarom, i tym ofiarom, które tak naprawdę sprawcami tego nie były. To jest coś, co tutaj dotyka troszeczkę też może grubej kreski. Nie wiem, czy gruba kreska była dobra, czy nie. Natomiast wiem jedno, że jeżeli zło nie zostaje nazwane złem, a dobro nie zostaje dobrem, to kolejne pokolenia, i to jest w tej książce bardzo mocno pokazane, też nie widzą tego, co jest dobrem, a co złem. Nie wiedzą dokładnie i to rzutuje na ich postępowanie, ponieważ nie mają pewnych wzorców zachowań, nie mają kośćca moralnego.
Mhm. Ale tutaj jest jednocześnie potem pytanie, co jest tego przyczyną generalną? Bo wie pan, w gruncie rzeczy pan zadaje takie podstawowe, przepotężne pytanie unde malum, skąd zło, dlaczego zło? I można powiedzieć, bo tak jakoś dziwnie ten świat został skonstruowany i pomyślany przez Boga, przez siły, na które nie mamy wpływu i od których jesteśmy zależni. Człowiek ma w sobie potężne pokłady zła, które mogą się w każdej chwili ujawnić. I o tym przekonuje historia. Ale skoro historia, to trzeba tę historię także nazywać i pokazywać. To w końcu jakieś określone posunięcia, jakieś określone okoliczności otwierają ten zawór bezpieczeństwa. I tutaj na przykład wpływ sowiecki miał takie znaczenie i tego typu owoce zatrute przyniósł.
Tak, system sowiecki został stworzony przez ludzi, którzy jako motto swojego działania założyli sobie dobro zwykłego człowieka, ale bardzo szybko okazało się, że lekarstwo na te niedostateczne doskonałości tamtego systemu carskiego, no powiedzielibyśmy dzisiaj jakiegoś tam wczesnego kapitalizmu, czy nawet może jeszcze feudalizmu.
Tak, okazało się trucizną dla świata.
Okazało się gorsze od choroby, tak? To nam pokazuje też pewien fakt, albo pewną ocenę rewolucyjnych sposobów przejmowania władzy, naprawiania świata. Otóż rewolucja jest takim momentem, w którym, żeby w ogóle się dokonała, muszą zostać stare zasady społeczne, prawne, moralne, usunięte w cień. W tym momencie, w którym usunięte są w cień, powstaje pewna próżnia, bo nie stworzyły się jeszcze nowe zasady prawne, moralne i w tym momencie dorywają się do władzy osobniki o najmniejszych skrupułach, brutalni, którym zależy tylko na jednym, na karierze, na własnym interesie.
Ale mają legitymizację ideową. Oni to robią w imię nowego porządku, nowego ładu, tejże właśnie rewolucji. I każde łajdactwo jest uszlachetnione potem właśnie taką argumentacją.
Taką wymówką.
Taką wymówką,
które się przeradzają później właśnie w schizofrenię, bo już nikt temu nie wierzy, ale każdy zastraszony jest i to się właśnie dzieje w tej chwili, w naszych czasach również. Tylko tego nie dostrzegamy w takim ferworze codziennego życia, przytłoczeni jakimiś działaniami codziennego starania się o byt, tak? Nie dostrzegamy tego, ale jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat i pewną wrażliwość, to dostrzega, że nie liczą się fakty, ale ich ocena. A ocena jest przecież
osobista. Ocena nie jest oczywiście osobista, zawsze można ją relatywizować.
Dokładnie.
Panie Jerzy, droga do Pattonville, bo ta książka, którą pan opublikował, jest asumptem, jest powodem naszej rozmowy. A zatem ta książka jest jak scenariusz filmu. Pan operuje takimi właściwie migawkami. To nie jest narracja, która się ciągnie. Pan nie nanizuje żmudnie tych kolejnych sekwencji, tylko to idzie po prostu rzeczywiście jak kadry filmu. Raz, 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 tak jakby ktoś reflektorem wyławiał różne z ciemnej przestrzeni detale, sytuacje. Chciał pan w tej trudnej materii, o której pan powiedział, jednak formę dać atrakcyjną, żeby czytelnik współczesny, przyzwyczajony do komputera, do telewizora i do tych szybkich cięć nie zmęczył się, nie wypuścił jej z rąk.
Tak, to jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz, żeby książka była atrakcyjna i żeby nie dawała odetchnięcia, prawda, niespodzianek, które mam nadzieję niesie w sobie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, ta taka troszeczkę retrospekcyjno-przyszłościowa narracja pomaga wysublimować, wyodrębnić, wyłonić pewne mechanizmy, zasady, które komunizm niósł w sobie i które dzisiaj są aktualne. To pokazuje pewne zbieżności w zachowaniu bohaterów, w działaniu wymiaru sprawiedliwości, to relatywizowanie, to mówienie jak Kalemu zabrać to źle, ale jak Kali zabrać to dobrze, tak? W sensie ukraść. Retrospekcja daje nam w ogóle takie możliwości, a szczególnie dużej ilości refleksji. Te refleksje chciałbym, żeby się pojawiły w umysłach czytelników. To było moje przesłanie też, żebyśmy dostrzegli, że nic nie jest proste, nic nie jest jednoznaczne, że są pewne okoliczności. Niektórzy znajdują się w tych okolicznościach. Byli ludzie na przykład, którzy z komunizmem się po prostu aranżowali. Czynili to w imię dobra tych zwykłych ludzi. Starali się im pomagać, starali się organizować życie, starali się czynić dobro. I są też, którzy się aranżowali, ale tylko w imię swoich własnych, partykularnych interesów, wdawali się w grę z diabłem, która ich tak naprawdę niszczyła.
To jest właściwie uniwersalne, wie pan, w tym wymiarze. Jedni sprzymierzają się z owym diabłem, żeby czynić dobro, paradoksalnie, bo inaczej nie można, chcą ograć diabła, a drudzy mówią, ty diable, pomożesz mi wynieść się ponad innych i moje własne interesy zrealizować. Droga do Pattonville nie jest zatem drogą prostą, jest drogą pełną zygzaków, poboczy wyboistych i drogą, która także zadaje takie pytanie, czy wiedzie na pewno do celu. Inaczej wszystkie trudy, cała ta historia, często krwawa, tragiczna, dramatyczna, nie miałaby sensu. Musi to wieść do jakiegoś celu. Mówiąc cel, myślę, cel sensowny, cel, który jest jakimś dobrem, bo inaczej wpadlibyśmy w nihilizm i rozpacz, a czegoś takiego nie wyczytałem z kart pana książki.
Dobro zostaje w pewien sposób nagradzane, a zło karane. zmiany. Tak samo jak w tej książce, jest trudno to dostrzec. Potrzebna jest pewna perspektywa. Stąd takie duże spektrum i postaci i czasów, żeby wznieść się na tak zwaną perspektywę lotu ptaka i zobaczyć.
Jerzy Tuszyński, autor książek Wspomnienia z PRL-u i tej najnowszej Droga do Pétionville. Pan jest menedżerem biznesu, trenerem biznesu, tak to się mówi, człowiekiem, którego kompetencje dotyczą zawodowo nie literatury, tylko sfery, wydawałoby się, zupełnie odległe. Jednak pan pisze i coś mi się wydaje, że pióra pan z ręki nie wypuści. Pewnie powstaną następne teksty. Bardzo serdecznie panu dziękuję, a państwu rekomenduję tę książkę, tę powieść, chociaż jest trudne do zaklasyfikowania, bo jest to powieść, ale jest to także w wielu wymiarach wręcz dokument i bardzo precyzyjny zarys tego, co wszyscy przeszliśmy i przechodzimy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Artystyczne spotkania.